Z ciężkim sercem Frodo patrzył na Aragorna i Legolasa, kiedy wspinali się na stromą skarpę i znikali we mgle. Lecz obawy hobbita okazały się płonne. Nie upłynęło parę godzin, ledwie zbliżało się południe, kiedy z mgły wyłoniły się sylwetki wracających zwiadowców. Wszystko w porządku, oznajmił Aragorn, zsuwając się ze skarpy. Ścieżka istnieje i prowadzi do wygodnej przystani, która jeszcze nadaje się do użytku. Marsz nie będzie zbyt daleki, progi skalne zaczynają się o pół mili stąd i mają niewiele ponad mile długości. Tuż za nimi nurt znów jest czysty i gładki, chociaż dość bystry. Najcięższym dla nas zadaniem będzie przeniesienie łodzi i bagażu na starą ścieżkę. Znaleźliśmy ją, lecz dość daleko w głębi lądu, a biegnie pod osłoną skalistej ściany kawałek drogi od wybrzeża. Gdzie jest przystań północna, nie wiemy. Jeżeli się do naszych czasów zachowała, musieliśmy ją minąć wczoraj w nocy. Gdybyśmy nawet próbowali z trudem do niej dopłynąć pod prąd, możemy jej we mgle nie zauważyć. Obawiam się, że nie ma innej rady, jak wyjść na ląd tutaj i przetaszczyć jakoś łodzie na ścieżkę. Nie byłoby to łatwe, nawet gdyby drużyna składała się z samych dużych ludzi, powiedział Boromir. Spróbujemy dokonać tego z taką drużyną, jaką mamy, odparł Aragorn. Spróbujemy, rzekł Gimli. Nogi dużych ludzi nieraz ustają na wyboistej drodze, po której krasnolud wędruje dalej, chociaż dźwiga brzemię dwakroć cięższe niż on sam. Wiedz o tym, mości Boromirze. Zadanie było rzeczywiście bardzo trudne, lecz w końcu zostało wykonane. Bagaże wyładowano z łodzi i zniesiono na szczyt skarpy, gdzie je złożono na płaskim terenie. Potem wyciągnięto łodzie na ląd i wydźwignięto je również na górę. Okazały się znacznie lżejsze niż przewidywali. Nawet Legolas nie wiedział, jakiego drzewa z kraju elfów użyto do ich budowy, lecz było zarazem mocne i niezwykle lekkie. Merry i Pippin mogli we dwóch udźwignąć swoją łódź na równej drodze, ale nawet siły dwóch dużych ludzi ledwie starczały, by ją wywindować pod górę i pokonać trudności terenu, który drużyna musiała przebyć. Brzeg wznosił się bezładnym rumowiskiem szarych wapiennych głazów, wśród których ziały dziury podstępnie zamaskowane gęstwą zielska i zarośli. Trzeba się było przedzierać przez splątane kolczaste krzaki i strome jary, a tu i ówdzie zagradzały drogę grząskie bajora zasilane wodą ściekającą z wyżyny, która piętrzyła się tarasami w głąb lądu. Boromir wraz z Aragornem przenieśli kolejną łodzie, reszta drużyny mozoliła się przez ten czas z bagażami. Wreszcie wszystko i wszyscy znaleźli się na ścieżce. Dalej już bez poważniejszych przeszkód, jeśli nie liczyć paru miejsc zarośniętych tarniną i wielu kamieni, posuwali się zwartą gromadą. Mgła jeszcze wciąż czepiała się pasmami zwietrzałej ściany skalnej, a z lewej strony zasłaniała rzekę. Wędrowcy słyszeli huk i szum wody rozbijającej się o strome progi i wyszczerzone kamienne zęby Sarn-Gebir. Lecz nie widzieli nic. Dwakroć przeszli drogę tam i z powrotem, nim cały dobytek dotaszczyli bezpiecznie do południowej przystani. W tym miejscu ścieżka, zbliżając się do rzeki, zbiegała łagodnie w dół, aż na płytki skraj małej zatoki. Była ona wyżłobiona, jak się zdawało, nie pracą rąk, lecz przez samą wodę spadającą z progu Sarn-Gebir na płaską skałę, wysuniętą dość daleko na środek nurtu. Dalej brzeg wznosił się stromo szarym urwiskiem i był niedostępny dla pieszych wędrowców. Krótkie popołudnie miało się już ku końcowi i mętny, chmurny zmierzch ogarniał świat. Drużyna siadła tuż nad wodą, wsłuchując się w huk i szum wodospadów ukrytych we mgle. Wszyscy byli zmęczeni i śpiący, a w sercach ich panował mrok równie ponury jak ten dogasający dzień. — Ano, jesteśmy w przystani i tu musimy spędzić noc — stwierdził Boromir. — Potrzeba nam snu. A nawet gdyby Aragorn odważył się nocą przeprawić przez wrota Argonat, zbyt jesteśmy zmęczeni wszyscy, z wyjątkiem oczywiście naszego siłacza krasnoluda. Gimli nie odpowiedział. Drzemał skulony. Odpoczniemy więc tutaj, jak się da, rzekł Aragorn. Jutro trzeba będzie ruszyć za dnia. Jeżeli pogoda nie zmieni się znowu i nie wypłata nam złośliwego figla, mamy szansę przemknąć się niepostrzeżenie dla oczu szpiegujących nas ze wschodniego brzegu. Tej nocy wszakże będziemy kolejno pełnić wartę parami. Każdemu przypadnie godzina czuwania na 3 godziny snu. W ciągu nocy nie zdarzyło się nic groźniejszego niż krótki deszcz przed świtem. Gdy się rozwidniło, wyruszyli. Trzymali się możliwie najbliżej zachodniego brzegu, którego niskie początkowo urwiska piętrzyły się coraz wyżej i majaczyły przez mgłę jak mur wyrastający wprost z bystrego nurtu rzeki. Nim minął ramek, chmury osunęły się niżej i spadła ulewa. Wędrowcy okryli płachtami ze skór łodzie, aby deszcz ich nie zalał, i zdali się na prąd. Przez gęstą zasłonę ulewy nic prawie nie widzieli przed sobą. Deszcz nie trwał jednak długo. Niebo zwolna się przecierało, potem nagle chmury się rozstąpiły, a ich poszarpane, włókniste strzępy odpełzły ku północy w górę rzeki. Mgły i opary znikły. Przed żeglarzami ukazał się szeroki wąwóz o wysokich, skalistych zboczach, z których gdzieniegdzie na półkach i wąskich rozpadlinach wystrzelały pojedyncze drzewa. Koryto rzeczne zacieśniło się, prąd rwał coraz ostrzej. Mknęli teraz naprzód i nie mogli liczyć, by udało się wstrzymać łodzie lub zawrócić, nawet gdyby zaszła potrzeba. Nad ich głowami rozpościerał się jasnobłękitny obszar nieba, z wszystkich stron rozciągała się ciemna, mroczna rzeka, a przed nimi zamykała dostęp słońcu ściana wzgórz Emyn Muil, w której nigdzie nie było widać wyrwy. Frodo, wypatrując drogi, ujrzał w oddali dwie wielkie skały zbliżające się z każdą minutą. Wyglądały jak obronne wieże lub kamienne kolumny. Smukłe, pionowe, groźne sterczały po obu stronach nurtu. Między nimi otwierało się ciasne przejście, w które rzeka poniosła łodzie. — Oto Argonath! — Kolumny królów! — krzyknął Aragorn. — Wkrótce je miniemy! Równajcie łódź za łodzią, ale starajcie się zachowywać jak największe odstępy, trzymać się środka nurtu. Łódź rwała z prądem. Frodo miał wrażenie, że dwa ogromne słupy rosną i biegną na jej spotkanie. Te wielkie szare bryły, milczące, lecz groźne, wydały mu się parą olbrzymów. Z bliska dopiero stwierdził, że są rzeczywiście wykute na kształt dwóch postaci ludzkich. Dawna sztuka i potęga wyrzeźbiła w nich swój ślad i dotychczas prażone słońcem i chłostane deszczem od niepamiętnych lat zachowały podobieństwo, które im ongi narzucili rzeźbiarze. Na ogromnych cokołach, fundamentem zanurzonych w głębinie, stali dwaj kamienni królowie. Zatarte oczy i pobrużdżone, chmurne czoła mieli wciąż zwrócone na północ. Każdy z nich wznosił lewą rękę, ostrzegając wymownym gestem odwróconej na zewnątrz dłoni. W prawej zaś dzierżył topór, na głowach mieli skruszałe hełmy i korony. Siła i majestat biły od tych milczących strażników dawno już nieistniejącego królestwa. Trwożna cześć zawładnęła sercem Froda. Pochylił się i zamknął oczy, nie śmiejąc podnieść wzroku, kiedy łódź zbliżyła się do stóp posągów. Nawet Boromir skłonił głowę, gdy łodzie kruche i lekkie mknęły jak drobne liście w odwiecznym cieniu tych strażników Numenoru. Tak wpłynęli w ciemną czeluść wrót. Po obu stronach wznosiły się ku niezmierzonej wysokości pionowe, straszne skały. Niebo zdawało się mętne i bardzo odległe. Grzmot czarnej wody rozlegał się echem, a wiatr gwizdał nad głowami wędrowców. Frodo skulony na klęczkach słyszał, jak sam mruczy i lamentuje. — Co za miejsce! Okropność! Niech się tylko wydostanę żywy z tej łodzi, a nigdy palca od nogi nie zamoczę nawet w sadzawce, nie mówiąc już o rzece. — Nie lękajcie się! — odezwał się za plecami obco brzmiący głos. Frodo obejrzał się i zobaczył obieży świata, a zarazem nie obieży świata, bo po ogorzałym w wędrówkach strażniku nie zostało śladu. U rufy siedział Aragorn, syn Aratorna, dumnie wyprostowany, sterujący łodzią wprawnymi uderzeniami wioseł. Odrzucił kaptur, wiatr rozwiał mu ciemne włosy, oczy jaśniały blaskiem. Król wracający z wygnania do własnej dziedziny. — Nie lękajcie się — powtórzył. — Od lat marzyłem, by ujrzeć podobizny Isildura i Anariona, moich pradziadów. W ich cieniu nic nie grozi Elessarowi, kamieniowi elfów, synowi Aratorna z rodu Valandila, syna Isildura, dziedzica Elendila. Blask w jego oczach przygasł, gdy Aragorn jakby do siebie tylko szepnął. gdybyż tu był z nami Gandalf. Serce mi się wyrywa do Minas Anor i do murów mojej stolicy. Lecz dokąd teraz pójdę? Ciemna czeluść wrót była długa. Wypełniał ją zgiełk wichru i spienionej wody, odbijający się echem od kamiennych ścian. Nurt skręcał nieco ku zachodowi, toteż początkowo łodzie płynęły w mroku. Wkrótce jednak Frodo dostrzegł wysoki słup blasku, rosnący z każdą chwilą. Słup zbliżał się szybko i nagle łodzie wypadły na jasne, szeroko rozlane światło. Słońce, które przed wielu godzinami minęło już zenit, błyszczało na wietrznym niebie. Spętany nurt wyzwalał się tu i rozlewał bladym, wydłużonym owalem jeziora zwanego Nen-Hitoil, zamkniętego wśród szarych wzgórz o stokach pokrytych lasem, lecz wierzchołkach łysych i lśniących zimno w promieniach słońca. U ich odległego południowego krańca wystrzelały trzy ostre szczyty. Środkowy, nieco wysunięty naprzód i odosobniony, tworzył wyspę objętą jasnymi, połyskliwymi ramionami rzeki. Z wiatrem niósł się daleki, lecz potężny huk, jakby grzmot, przewalał się w oddali. — Spójrzcie, to jest Tol Brandir — rzekł Aragorn, wskazując wysunięty szczyt. — Z lewej i prawej strony wznoszą się Amon Lau i Amon Hen, góra na słuchu i góra wypatrywania. Za czasów wielkich królów były na ich szczytach strażnice i trzymano tam straże. Podobno od tych dni noga człowieka ani zwierzęcia nie postała na Tol Brandir. Nim zapadnie noc, znajdziemy się u stóp tych gór. Słyszę nieustające wołanie wodogrzmotów Rauros. Drużyna wypoczęła nieco, zdając się na nurt, który niósł łodzie środkiem jeziora ku południowi. Wędrowcy pożywili się, a później chwycili za wiosła, przyspieszając żeglugę. Cień okrył zbocza zachodnich gór, słońce przybrało postać czerwonej kuli. Tu i ówdzie błysnęła przymglona gwiazda. Trzy ostre szczyty majaczyły na wprost przed żeglarzami, coraz ciemniejsze w zapadającym zmroku. Rauros huczały potężnie. Noc już zasnuła fale rzeki, gdy wreszcie łodzie znalazły się w cieniu gór. Skończył się dziesiąty dzień spływu. Pustkowie zostało za nimi. Teraz już musieli rozstrzygnąć i wybrać drogę, wschodnią albo zachodnią. Zaczynał się ostatni etap wyprawy.